Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy o kresach, II Rzeczypospolitej, bo przy tworzeniu państwa bardzo ważką decyzję trzeba było podjąć, ile mieć tych kresów, ile oddać, czyli jak wkomponować w polskie społeczeństwo dosyć dużą liczbę ludności obcej narodowościowo, Białorusinów, Ukraińców, Litwinów i cała reszta. Byliśmy na przykład pod koniec 1920 roku i w 21 w Mińsku, ale na mocy traktatu ryskiego ów Mińsk opuściliśmy i trafił on w ręce Białorusinów i Związku Sowieckiego. Naszym gościem jest profesor Włodzimierz Mędrzecki z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witam panie profesorze.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
Czy kresy były kamieniem u szyi II Rzeczypospolitej, balastem, czy raczej pięknym tworzywem, które pozwoliło stworzyć wielonarodowościowe społeczeństwo?
Myślę, że mało kto nad tym zastanawiał się w roku 1918-1919, bo przypomnijmy, że walki polsko-ukraińskie o Galicję Wschodnią zaczęły się 31 października 1918 roku, a więc jeszcze przed formalnym powstaniem państwa polskiego. Bolszewicy zajęli Wilno w grudniu 1918 roku i Polska nie była w stanie pomóc tamtejszej samoobronie, która tworzyła się i musiała opuścić miasto przed nadchodzącą Armią Czerwoną. Ale właściwie od początku polska polityka wschodnia w praktyce była reakcją na rozwój wydarzeń na wschodzie i takim bardzo zdecydowanym staraniem się o pomoc i wsparcie Polaków, którzy tam mieszkali. Polskie ambicje kresowe nie brały się tylko stąd, że pamiętaliśmy dawną Rzeczpospolitą, która miała 1 000 000 km² i sięgała po Kijów, ale brały się także stąd, czy przede wszystkim stąd, że w Wilnie około 60% ludności, we Lwowie podobny odsetek, to byli Polacy. Lwów był drugim obok Krakowa polskim miastem akademickim. Miasto Wilno było miastem Mickiewicza i Słowackiego.
I Piłsudskiego,
więc mało kto wyobrażał sobie, że w ogóle można odbudować państwo polskie bez dwóch z pięciu największych miast polskich na ziemiach zamieszkałych przez Polaków. Oczywiście polska optyka zderzała się z optyką innych uczestników wydarzeń, czyli Ukraińców, Litwinów czy Białorusinów, ale lata 1918-21 były okresem wojny o te tereny i my w tym czasie tę wojnę wygraliśmy. I trudno mieć do nas pretensje, że staraliśmy się na wszelkie sposoby bronić swoich interesów, wówczas rozumianych jako absolutnie najlepsze i najważniejsze z punktu widzenia odrodzonego państwa.
Ale te rozważania o składzie narodowościowym, o przewadze elementu mniejszościowego, w sensie odsetka w społeczeństwie polskim, były jednak dyskutowane, skoro górę wzięły właśnie w trakcie rozmów podczas tworzenia traktatu ryskiego.
Tak. Pewnym problemem było to, że o ile duże miasta na tych obszarach były w niemałym stopniu zamieszkałe przez Polaków, to wieś pozostawała litewska, białoruska, ukraińska i w efekcie w całej Galicji Wschodniej Polacy stanowili 25% ogółu ludności, a więc byli wyraźnie grupą mniejszościową. To było mniej więcej tyle, co Francuzów na północnych wybrzeżach Morza Śródziemnego. Mieliśmy podobne. I teraz istnieją dwa typy racje, które rozważają historycy. Racje historyczne, państwowe, mówiące o potencjale kulturowym i cywilizacyjnym, który powinien przeważać przy wyznaczaniu granic. I racje, nazwijmy to, etnograficzne, mówiące o tym, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z najprostszym drobnym rolnikiem, czy profesorem uniwersytetu, to tu jest jeden i tu jest jeden. A skoro chłopów jest z natury więcej niż profesorów uniwersytetu, to dane terytorium powinno należeć do masy chłopskiej. Ten spór trwa po dziś dzień. Może nie w Polsce,
ten
ale...
spór, przypomnijmy sobie, rozstrzygnięty został między innymi w taki europejski sposób podczas traktatu westfalskiego cuius religio eius regio, albo odwrotnie.
No tak, ale to był XVI-XVII wiek i my już do tego nie wracamy w wieku XX. Natomiast w wieku XX wielką karierę robiła zasada samostanowienia narodów. No, o niej mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson, który chciał zbudować właśnie nowy świat na zasadach sprawiedliwości i wyrażenia woli przez całe zbiorowości, nie tylko przez elity. Ale okazało się, że wprowadzenie w życie tej zasady praktycznie jest niemożliwe.
Jest otwarciem puszki Pandory.
Tak.
Ale decyzje zostały podjęte, państwo zostało zbudowane i właśnie powróćmy do odpowiedzi na pytanie, czy kresy były tym balastem, czy czynnikiem rozwoju kulturowego przede wszystkim?
Każdy historyk wie, że na każde pytanie należy odpowiedzieć to zależy. A mianowicie niewątpliwie zwiększenie terenu przynajmniej na początku wydawało się znakomitym zabezpieczeniem od strony ewentualnej agresji ze strony Rosji. Bo zanim by oni przeszli przez Wołyń i Wileńszczyznę i dotarli do Bugu, no to trochę im to czasu zabrało. W dodatku Polesie było miejscem, gdzie można było schować wojska. Ale pewnym symbolem są tutaj zresztą opisywane także w Białymstoku przez naukowców dzieje flotylli pińskiej, wspaniałych monitorów, które pływały po wodach Polesia i chroniły przed kontrabandą, bolszewikami i tak dalej, i tak dalej. Była to świetna broń, ale w latach 30., kiedy pojawiły się nowoczesne samoloty, to każdy komin dymiący na dowolnej rzeczce Polesia, tak, po prostu stanowił znakomitym celem dla tychże samolotów, więc to pokazuje złożoność sytuacji. Pewne rzeczy, które się wydawały oczywiste i jasne w 21 roku, w 39 już wcale takie proste nie były. I stąd zarówno historycy, jak i politycy, jak i ludzie interesujący się historią, spierają się o to, czy to było coś dodatniego, czy coś, co przyczyniło się do większej tragedii.
Ale
w czasie II wojny światowej.
Ale sama władza w tej sprawie poszukiwała odpowiedzi, błądziła trochę, bo zmieniała się także polityka wewnętrzna, nastawienie do mniejszości, to czy te mniejszości asymilujemy, czy wspieramy w ich rozwoju narodowościowym, tak to nazwijmy, czy też każdą próbę wybicia się na samodzielność tępimy.
Znaczy współcześnie w historiografii polskiej zdobywa sobie taką dominację, przeświadczenie, że Polska odrodzona powstawała jako państwo narodowe, którego jedynym gospodarzem jest naród polski. No, myśmy nie po to cierpieli przez okres zaborów, żeby potem budować szkoły ukraińskie ochronić interesy białoruskie i ukraińskie, a kosztem interesów polskich. I to był pewien typ myślenia, który współcześnie może nam się nie do końca podobać, ale wówczas tak myślano. Dla ówczesnych Polaków Kowel, Kołomyja, Kamień Koszyrski to były miasta polskie, tak samo jak Radom czy Grójec. W związku z tym urzędnik kierowany na ziemie wschodnie zachowywał się jakby gdyby był w Warszawie, mówił po polsku i odmawiał rozmawiania z miejscowymi w innym języku niż polski, zwłaszcza po rosyjsku. Także generalnie rzecz biorąc, to było troszkę tak, że my jako naród panujący robiliśmy mnóstwo, żeby wzmocnić państwo polskie i na zawsze zintegrować ziemie wschodnie z resztą kraju. No ale po pierwsze, ta polityka trwała tylko 20 lat, bo potem był 39 rok. Po drugie, no to była próba sił między etnosami ukraińskim, białoruskim, litewskim
i propagandą bolszewicką.
I propagandą bolszewicką i polskim naciskiem na to, żeby państwo właśnie wzmocnić, zmusić przedstawicieli mniejszości narodowych, żeby mówili po polsku, uczyli się po polsku czytać i pisać.
Czyli żeby stali się obywatelami państwa polskiego.
Takimi rzeczywistymi i zdolnymi do wypełniania obowiązków, nie tylko oczekującymi tej czy innej jakby przywilejów mniejszościowych. Kiedyś, bo myśmy żyjąc w dawnej tradycji, dawnej Rzeczpospolitej, to mówili, że myśmy bardzo chcieli budować, aby druga Rzeczpospolita była kontynuacją Rzeczpospolitej Boga Narodów, żeby to było w ogóle pięknie i bez konfliktów.
Taka federacja, jak to widział Piłsudski na początku.
No tak, ale umówmy się, wiek XX był okresem dość brutalnym i ani Polacy, ani Ukraińcy, którym się czasami bombę zdarzało rzucić, nie bawili się tutaj w Wersalu. Albo strzelić do ministra. Więc tutaj Wersalu nie było i po prostu my przez pewien czas staraliśmy się przepraszać przedstawicieli innych historiografii i innych narodów za to, że im zajęliśmy kawał terytorium i nie potrafiliśmy przyznać i przed samymi sobą i przed nimi, że po prostu walczyliśmy o te tereny i w ostatecznym rachunku przegraliśmy, ale do walki prawo mieliśmy jak najbardziej.
A za chwilę opowiemy Państwu o tym, jak wyglądały kresy na tle całej Rzeczypospolitej. Mm-hmm.